Scrooge, świąteczna opowieść dla Kalinki. O tym charytatywnym musicalu, który w przyszłym tygodniu odbędzie się w Białymstoku, dziś powiemy, ale nie tylko. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór. Na początek proponuję rozmowę z Anną Raniewicz, która gdy była 2-letnią dziewczynką, straciła w wypadku część nogi, a już 2 lata później rozpoczęła przygodę ze sportem.
Bez barier.
Życie codziennie stawia przede mną bariery, które nie zawsze jestem w stanie pokonać. Takie pani słowa między innymi znalazłam w internecie. Z czego wynikają te bariery?
Te bariery wynikają z tego, że w wieku 2 lat straciłam nogę. I wiąże się to z tym, że każdy dzień jest kolejnym wyzwaniem, z tym, że bardzo często odczuwamy ból. Takie osoby jak ja odczuwają ból. Trudności wynikające z tego, że mimo dopasowanej protezy jest nam trudno robić rzeczy, które wydają się może normalne dla zwykłych osób. I często jakby nie widać po nas tego problemu, nie widać tego bólu, nie widać skwaszonej miny, ale gdzieś tam w środku głęboko my dobrze wiemy, ile każdego dnia musimy poświęcić, aby ta mina była uśmiechnięta i żeby pokonywać te trudności. Ale mimo wszystko jakby nigdy się nie zastanawiam nad tym, że jest tak trudno. Zawsze staram się doceniać, że nie jest jeszcze gorzej. Zawsze staram się doceniać, że codziennie mogę wstać z łóżka, być osobą, która może zrobić wiele, być osobą, która może wpływać na inne osoby, motywować do działania i to jest dla mnie najważniejsze.
Pamięta pani moment, gdy zapytała pani rodziców, bo wiemy, że wypadek wydarzył się, gdy miała pani 2 latka, więc trudno o nim pamiętać, że dlaczego nie ma pani części nogi, a inne dzieci mają?
Chyba takiego momentu nie było, dlatego że ja zawsze pamiętałam, że nie mam tej nogi. Zawsze byłam taką osobą, która nie pamiętała tego, że miała 2 nogi. Od początku byłam przyzwyczajona do tego, że jest tak, jak jest. I może dla mnie ta normalność jest właśnie o wiele łatwiejsza, bo ja nie mam do czego wracać, nie pamiętam, jak było wcześniej. Chociaż czasem mam takie sny, że mam 2 nogi i jest to takie naprawdę niesamowite uczucie, ale staram się o tym nie myśleć, bo nie można marzyć o rzeczach niemożliwych czasami.
W radiu nie wszystko widać oczywiście, ale gdy się spotykamy i jest pani ubrana w te ubrania zimowe, to tak naprawdę różnicy żadnej nie ma, bo funkcjonuje pani tak jak każdy inny.
Tak, akurat ja mam amputację w połowie nogi, czyli mam jeszcze swoje kolano i to pomaga w tym, że o wiele łatwiej jest chodzić, o wiele łatwiej jest się poruszać i nie widać aż tak dużej tej różnicy. Chociaż gdy ktoś się przyjrzy, widać, że ta noga jest trochę inna, widać, że trochę kuleje, utykam na tą nogę, ale nie przeszkadza mi to w funkcjonowaniu, więc cieszę się, że jest tak, jak jest.
I nie przeszkadza w uprawianiu sportu, ale nie piłka nożna, nie amfutbol, a pływanie. To był ten pierwszy sport, takie pchnięcie właśnie przez rodziców, że ten sport ukształtuje nie tylko charakter, ale też będzie swego rodzaju rehabilitacją?
Tak. W wieku 4 lat rodzice zapisali mnie na basen właśnie jako forma najlepszej rehabilitacji według nich. I faktycznie było tak, tylko że na początku bardzo bałam się tej wody i nie chciałam wchodzić w ogóle na basen. Dopiero gdy tata przyszedł ze mną, wszedł do wody, poczułam takie bezpieczeństwo, poczułam, że chyba jednak mogę, chyba się odważę. I to był taki dzień, w którym okazało się, że bardzo dobrze umiem pływać, że ten strach miał wielkie oczy, jak to ludzie mówią. I od tamtej pory moja kariera w pływaniu bardzo szybko się rozwinęła, a ja dzięki pływaniu tak naprawdę jestem dzisiaj zdrową osobą, pełną siły i bardzo dziękuję rodzicom za to, że zawsze o mnie dbali tak bardzo.
Było wiele sukcesów.
Tak, było wiele sukcesów w pływaniu, zarówno Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski. Byłam również na Paralimpiadzie w 2008 roku w Pekinie. Tam niestety nie udało się zdobyć żadnego medalu, ale jak na 15-latkę to bycie na Paralimpiadzie to też uważam duże osiągnięcie.
Sport, gdy rozmawiałam i z przedstawicielami różnych stowarzyszeń właśnie sportowych, które wspierają, prowadzą osoby z niepełnosprawnościami, to właśnie forma rehabilitacji, tej takiej zdrowotnej, ale też społecznej, ale też możliwości właśnie tych wyjazdów. To otworzyło nie tylko kraj, ale i świat.
Tak, wydaje mi się, że właśnie sport to nie tylko jest usprawnianie fizyczne, ale też takie duchowe, rozwijanie charakteru, ale też poszerzanie horyzontów, poznawanie nowego świata, nowych ludzi, posiadanie takich nowych możliwości w życiu, bo gdy jesteśmy zamknięci w jednym mieście, to nie wiemy, jak jest na świecie, nie wiemy, jak inni ludzie się zachowują, nie wiemy, jak nas traktują, czy akceptują nas, czy nie. Jednak u nas w Polsce jesteśmy trochę jeszcze na etapie poznawania, oswajania się z niepełnosprawnością. Natomiast na świecie jest to już dosyć normalne i poznanie właśnie takiej perspektywy innego kraju jest naprawdę bardzo przyjemne.
No i z drugiej strony, czy jako młodej dziewczyny ze strony pani, ale też i ze strony rodziców nie było tej obawy. No dobrze, jest ta niepełnosprawność. Oczywiście jako rodzina otwieramy się na to, żeby nie zamykać się w 4 ścianach, ale no jednak wypuszczenie na zawody, w świat, to rodziło jakieś niepewności, czy niekoniecznie?
Myślę, że moi rodzice do dzisiaj jeszcze nie do końca są pewni tego wszystkiego. Raczej to ja byłam taką osobą, gdzie bardzo chciałam, a oni mi pozwalali na to. Może nie do końca godzili się z tym, ale chcieli, żebym się rozwijała, widzieli, jaką jestem osobą, że jestem otwarta, że nie boję się wielu rzeczy. A oni mimo tego ich strachu chcieli, żebym się rozwijała, więc znowu muszę podziękować im za to, że pozwolili mi, że nie zamknęli mnie właśnie w tej szafie, mimo że mieszkanie w małej miejscowości jest trudne, bo powiedzenie, co ludzie powiedzą, istnieje naprawdę i to nie są właśnie konwenanse, tylko osoby młode, osoby, które mają te niepełnosprawności, to one muszą też zawalczyć za siebie samych. Nie można jak patrzeć na to, co mówią inni, nie można czasem słuchać tych najbliższych, którzy właśnie się boją, tylko trzeba podjąć decyzję i pokazać światu, że no nie mam nogi, nie mam ręki, ale dam radę, zobaczycie, że dam radę.
Mówimy o mojej miejscowości, czyli?
Pochodzę z Suchowoli, tam około 3000 mieszkańców.
No i właśnie, tutaj wracamy do tego, co jest takim stereotypem, albo też, co jeszcze kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat temu pokutowało, że niepełnosprawność w rodzinie trzeba zamknąć w czterech ścianach.
Tak, myślę, że właśnie jeszcze 30 lat temu, wtedy, kiedy ja zyskałam swoją niepełnosprawność, było trochę tak, ponieważ na mieście czy też w szkole nie było widać takich osób jak ja. Raczej byłam tylko jedną osobą z niepełnosprawnością i to też myślę, że gdzieś w mniejszych miejscowościach dalej funkcjonuje niestety. I wiem, bo słyszałam takie historie, że rodzice boją się wypuścić dzieci, a dzieci nawet nie znają takiego świata, który myślę mógłby je przyjąć i mógłby sprawić, że poczułyby się dobrze, akceptowane. I właśnie bardzo mi zależy na tym, żeby oswajać cały świat, nie tylko Polskę, ale cały świat z tym, że niepełnosprawność to nie jest nic złego, że to jest coś może innego, może dziwnego, ale gdy się z tym zapoznamy bliżej, okazuje się, że te osoby są naprawdę bardzo fajne.
I że niepełnosprawność nie jest zaraźliwa.
Dokładnie. Zawsze kiedyś się śmiałam, jak byłam w podstawówce i gimnazjum. Było bardzo trudno, żeby nawiązać jakieś takie bliższe, romantyczne relacje, że tak powiem.
Rówieśnicy się bali?
Tak. Rówieśnicy może podchodzili trochę tak z dystansem. I zawsze się śmiałam, że przecież ja nie mam tylko nogi. To w ogóle nie wpływa na mój charakter. A jeżeli wpływa, to tylko pozytywnie, bo dzięki temu jestem osobą, która właśnie jest taka odważna, nie boi się wielu wyzwań. Wszystko tak traktuję naprawdę z siłą psychiczną i bez lęku. A miałam wrażenie, że osoby traktują mnie, jakby właśnie mogły się zarazić i zawsze się śmiałam, że jakbym miała taki trąd, który właśnie przechodzi na drugą osobę. Ale teraz widzę, że po wielu latach to się zmieniło i teraz osoby tak naprawdę bardzo lubią spędzać ze mną czas. Lgną do mnie, bo wiedzą, że właśnie jestem taka pozytywna, że jestem odważna, że jestem bardzo fajną i przyjemną osobą i chcą czerpać tą właśnie inspirację i motywację do działania. Więc to jest naprawdę super.
Ja podziwiam energię. Na pewno sport spowodował mega aktywność fizyczną, ale czy nie było takich zawahań mentalnych, psychicznych? Czy takie momenty, jak w życiu każdego z nas się zdarzają?
Oczywiście, że tak. Po mnie może tego nie widać. W mediach społecznościowych bardzo dużo publikuję takich relacji, że jestem aktywna, że jestem uśmiechnięta. Oczywiście, taka jest prawda. To jest bardzo często. Ale są momenty takie kryzysowe, w których jestem sama i czuję się sama. I myślę, tak jak każdy z nas, czuję się sam, że nikt mnie nie rozumie, że ja mam najgorzej, że jest mi bardzo ciężko, że nie wiem, co mam zrobić. Ale potem właśnie stwierdzam zawsze, najważniejsze jest to, żeby przetrwać ten moment, że to zaraz minie, że to jest chwilowe. Iść na trening właśnie, iść na spacer, porobić coś, nie zamykać się w sobie, bo nic nie robienie nic nie zmieni. To tylko ruch, tylko sprawczość, tylko czyn może coś zmienić. I mimo tych trudności, mimo tych słabszych chwil zawsze mówię sobie, zaraz będzie lepiej. Musisz to przetrwać jeszcze trochę, pójdę pobiegać, pójdę z psem na spacer i czuję się o wiele lepiej.
Myśmy zaczęły, jeśli chodzi o tę aktywność sportową, od basenu. Basen teraz rekreacyjnie, ale już nie zawodowo. Dlaczego?
Tak, basen już rekreacyjnie, tak naprawdę po studiach. W trakcie studiów już zrezygnowałam z pływania, a w mojej głowie wtedy w sumie nie było niczego związanego z sportem. Raczej taka aktywność właśnie rekreacyjna, spacery, rowery, basen czasem. Natomiast któregoś dnia, 2,5 roku temu zadzwonił do mnie protetyk, który okazało się, że jest też trenerem kadry kobiecej amfutbolu. I zapytał, czy nie chciałabym przyjechać na zgrupowanie, zobaczyć, czy sobie poradzę, czy spodoba mi się amfutbol w ogóle. No i ja stwierdziłam, no pewnie, przecież zawsze byłam taka aktywna, zawsze dążyłam do tego, żeby poznawać nowe sporty, nowe dziedziny, nowe umiejętności zdobywać i mówię, dobra, przyjadę. No i jak już przyjechałam, to zakochałam się w tym amfutbolu i trenuję do dzisiaj.
To wyjaśnijmy, czym jest amfutbol.
Amfutbol to jest piłka nożna dla osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych i dolnych, na przykład po amputacji albo z krótszą nogą, z krótszą ręką. I to jest piłka nożna, która polega na tym, że gra się na mniejszych boiskach, boiskach typu Orlik i jest 6 osób w polu oraz 1 bramkarz.
I gra się bez protez.
Tak, osoby w polu grają bez protez, a osoba na bramce nie ma jednej ręki.
No i tutaj na co dzień pani nie porusza się o kulach, a na boisku tak.
Tak, na co dzień nie poruszamy się na kulach, praktycznie żadna z nas, więc to też była dla nas trudność, żeby zacząć w ogóle chodzić na kulach, żeby zacząć biegać, mimo że wydaje się, że osoba niepełnosprawna powinna to umieć, ale my wszystkie jesteśmy tak właśnie sprawne, mimo tej niepełnosprawności, że musiałyśmy się uczyć tego na nowo. Musiałyśmy się uczyć biegać na kulach, koordynować bieg z prowadzeniem piłki, więc to chyba była taka największa trudność w tym futbolu. Aczkolwiek wcale nie aż taka trudna.
Reprezentacja Polski to oczywiście wyróżnienie. A co spotkanie z dziewczynami z całego kraju daje w takiej reprezentacji?
Poczucie należenia do jakiejś grupy dla każdego człowieka jest ważne, nie tylko dla osoby z niepełnosprawnością. Ale gdy spotykamy się z osobami, które rozumieją nasze problemy, rozumieją nasze trudności, które dokładnie wiedzą, co czujemy i co przeżywamy, jest takim ogromnym wsparciem. Tym, że nie jesteśmy same na tym świecie. I też taką motywacją do tego, bo czasem zdarza się, że mi też się nie chce, ale widzę dziewczyny na przykład, które wcześniej nigdy nie uprawiały sportu, które teraz w tej chwili są takie silne, tak ambitne i tak bardzo chcą, że po prostu mnie też to motywuje do działania. Wszystkie trudności przemieniamy w wyzwania. Nie użalamy się oczywiście nad sobą, bo to nie o to chodzi. Tylko jesteśmy ze sobą, możemy rozmawiać ze sobą o rzeczach, które nas bolą, o rzeczach, które są dla nas ważne, o rodzinie oczywiście, o pasji. Głównie rozmawiamy o futbolu, rozmawiamy o tym, jak się rozwijać, co będziemy robić dalej, gdzie uderzyć, żeby nas zobaczyli, żeby nas wsparli, żeby ta dziedzina sportu cały czas rozwijała się i było nas coraz więcej.
A rywalizacja jest?
Tak, myślę, że jest rywalizacja, bo każda gdzieś tam chce być najlepsza. Ja też zawsze sobie rywalizuję z Moniką Kuklą, która jest najlepszą strzelczynią i tutaj między nami zawsze iskrzy, ale jest to dobre, bo dzięki temu mamy do czego dążyć. Możemy być coraz lepsze i mam nadzieję, że kiedyś będziemy na tym samym poziomie.
Rok 2025 całkiem niedawno się rozpoczął. Jeśli chodzi o reprezentację, to jakie są te plany na ten rok?
W tym roku mamy oczywiście zgrupowania, będziemy zbierać nowe osoby do drużyny. Jeżeli ktoś by chciał, to bardzo serdecznie zachęcam. Nie trzeba być aktywnym fizycznie, nie trzeba mieć umiejętności, wystarczy po prostu przyjść i zobaczyć. I prawdopodobnie w czerwcu będziemy grać mecz, jeszcze nie wiadomo z kim, prawdopodobnie w Polsce, ale to wszystko jest jeszcze na etapie dyskusji tak naprawdę.
A jak wygląda ten trening codzienny? No bo wiadomo, że ani w Białymstoku, ani tutaj w regionie nie ma drużyny klubowej, jeśli chodzi o futbol.
Z tym akurat jest najgorszy problem, ponieważ ja zazwyczaj trenuję sama. Albo biegam z psem w lesie, albo odbijam sobie piłkę o jakiegoś przeciwnika po prostu, który będzie mógł ze mną grać. Czasem gram z mężem, jeżeli ma możliwość mi pomóc, ale z reguły właśnie trenuję sama i myślę, że głównie to jest takie trudne w tym wszystkim. Też z motywacją jest ciężej, no bo wiadomo, że jak samemu trzeba iść na trening, to aż tak się nie chce, ale mimo wszystko trzeba to robić. Cały czas mam nadzieję, że może pojawi się kilka osób jeszcze w Białymstoku, z którymi mogłabym trenować na co dzień, no bo jednak codzienne albo kilka razy w tygodniu treningi są bardzo, bardzo ważne do tego, aby być mistrzem świata.
Pokazuje pani, że mimo niepełnosprawności można dobrze żyć. Mówię też o tym, że ułożyć sobie życie rodzinne, mimo tych obaw rówieśników, o których rozmawialiśmy w tych relacjach damsko-męskich, jeszcze na poziomie szkolnym.
Tak, myślę, że nieważne, czy człowiek ma niepełnosprawność, czy nie ma, ważne, jakim jest człowiekiem. Jeżeli jest odważny, jeżeli jest fajny, jeżeli nie boi się wyzwań, jeżeli jest uśmiechnięty i tak naprawdę pokonuje te trudności z dnia na dzień, myślę, że łatwo go polubić, łatwo się w nim zakochać, łatwo czerpać inspirację. Ja nie miałam akurat już teraz z tym problemu, bo tak jak mówiłam, w wieku gimnazjalnym, podstawówce, owszem, to był jeszcze problem. Natomiast im byłam starsza, widzę, że właśnie to społeczeństwo trochę się zmienia i już jest łatwiej.
Gdy pojawiają się niepełnosprawności w rodzinie, wiadomo, że to nie dotyczy tylko jednej osoby, ale już całej rodziny, bo nawet to, od czego zaczęliśmy, że gdy jako dziecko rodzice wozili panią na basen, wiadomo, suchowola bez basenu. Trzeba było jednak poświęcić troszeczkę czasu. Nie każdy może, nie każdy chce. W pani przypadku się udało i pozdrawiamy oczywiście rodziców i dziękujemy im za to, ale czy ta otwartość pani, ta aktywność właśnie w mediach społecznościowych między innymi ma też na celu pokazanie, że z niepełnosprawnością można się rozwijać, że jest pani swego rodzaju tym ambasadorem sportowców z niepełnosprawnościami?
Tak, myślę, że tak, że to, że jestem aktywna, to, że mimo właśnie tych trudności, mimo tego, że nie mam nogi, pokazuje, że naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy zrobić ten pierwszy krok, wystarczy wyjść z domu, spróbować, no bo skąd mamy wiedzieć, że coś umiemy lub czegoś nie umiemy, skoro nigdy wcześniej tego nie robiłyśmy. Dlatego nie warto się bać, warto to zrobić. Nawet na moim przykładzie osoby, która nie ma nogi, widać, potrafię pływać, potrafię jeździć na łyżwach, jeżdżę rowerem, biegam z psem, robię tak wiele aktywności i wszyscy widzą mnie, gdy to robię. Więc jeżeli oni to widzą, mogą porozmawiać z osobą, która ma taki problem albo którą znają z niepełnosprawnością i powiedzieć jej, słuchaj, widziałem taką dziewczynę, zobacz, ona nie ma nogi, a jeździ rowerem. Więc nawet to, że pokazuje się, czy to medialnie, czy to nawet w Białymstoku, mam nadzieję, że wpływa na to, że te osoby, które gdzieś tam są schowane, które może boją się, zamknięte w sobie, wyjdą i spróbują zrobić ten pierwszy krok, no bo ten pierwszy krok jest zawsze najważniejszy.
Wiadomo, że trzeba też otworzyć trochę urzędników na to, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami jeszcze bardziej, bo nie mówimy, że tego wsparcia nie ma, ale też trzeba czasami zapukać do tych drzwi i pokazać, jestem wartościową osobą, jestem osobą, która może być przykładem dla wielu innych osób, więc zasługuje na to, by mnie promować, by mnie wspierać również finansowo.
Tak, zgadza się. Ja się śmieję, że już w Urzędzie Miasta to mam swoich fanów, bo pukam do wielu drzwi i mam nadzieję, że będę miała tutaj owocną współpracę z miastem Białystok. Liczę na to, że ludzie będą mi sprzyjać, zobaczą mój potencjał, zobaczą to, że jestem w stanie promować nie tylko Białystok jako osoba niepełnosprawna, ale jako prawdziwy sportowiec, który osiąga niesamowite wyniki, no bo trzecie miejsce mistrzostw świata w futbolu, no to coś jest naprawdę niesamowitego, bo dziewczyny pokazują, zarówno reprezentacja Polski osób pełnosprawnych, jak i my, że jesteśmy bardzo dobre i warto nam kibicować.
Czego życzyć w tym nowym roku?
Tyle samo motywacji, co w poprzednim, aby ludzie otworzyli się jeszcze bardziej na osoby niepełnosprawne, aby oswajali tą niespełnosprawność, aby te osoby, które boją się, odważyły się zrobić ten pierwszy krok oraz tego, aby dużo dziewczyn dołączyło do naszej drużyny, abyśmy mogły dalej się rozwijać.
Niech to się spełni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Pomoc to największa moc. Dziecię serce! Wspierajmy się.
Małe gesty, wielka zmiana.
Daj serce, daj nadzieję.
Wspólnie zagramy dla Kalinki.
Scrooge, świąteczna opowieść dla Kalinki. Charytatywny musical odbędzie się w Białymstoku we wtorek, 21 stycznia. Więcej o tej inicjatywie już teraz opowie Bartłomiej Łochnicki z Białostockiej Akademii Musicalowej.
Chcielibyśmy wspomóc Kalinkę, córeczkę naszych przyjaciół, naszych instruktorów, którzy są z nami praktycznie od początku Białostockiej Akademii Muzykalowej. Zdarzyła się taka sytuacja, że Kalinka urodziła się bez lewej dłoni i większej części przedramienia. Tym spektaklem charytatywnym chcielibyśmy wspomóc i rodziców, ale głównie Kalinkę w zmaganiach, codziennych zmaganiach z rehabilitacjami, z potrzebą zakupów coraz to nowszych protez. Nie mogliśmy inaczej postąpić, jak pomóc naszym przyjaciołom i żeby Kalinka mogła wzrastać w miarę normalnych warunkach i żeby mogła czuć się wyjątkowo.
Kalinka, córeczka naszych instruktorów, Kamili i Dawida Maców, urodziła się bez lewej dłoni i większej części przedramienia.
Aby mogła w pełni się rozwijać, potrzebuje specjalistycznego protezowania i intensywnej rehabilitacji.
Możemy ci jej w tym pomóc!
Zdecydowaliśmy się na Scrooge, świąteczną opowieść, gdyż graliśmy to teraz przed świętami. Spektakl jest gotowy i wydaje mi się, że cały czas jest temat aktualny, gdyż Scrooge, wiadomo jaki był, jaki jest, bo to jest opowieść ponadczasowa. W trakcie całego spektaklu, całej tej opowieści on się zmienia. On dojrzewa do tego, pod koniec swoich lat oczywiście, że przez całe życie był tym takim, no wręcz niedobrym człowiekiem, zadufanym w sobie, zakochanym w pieniądzach, w bogactwie i okazuje się pod koniec, że on tak naprawdę nie ma z kim się podzielić i zaczyna się zmieniać. Tak naprawdę to jest chyba najpiękniejsza opowieść świąteczna. Chcemy pomagać, jesteśmy fundacją. Kiedy jak nie teraz? Taka sytuacja się wydarzyła, wszyscy jesteśmy gorąco za Kalinką, za jej rodzicami. Chcemy, żeby Kalinka czuła się wyjątkowo. Chcemy, żeby rodzice nie czuli się osamotnieni, żeby wiedzieli, że my jesteśmy.
Scrooge, świąteczna opowieść dla Kalinki, rozpocznie się o 18 21 stycznia w auli przy ulicy Świerkowej 20 w Białymstoku.
Cegiełki na to wydarzenie dostępne są w siedzibie Białostockiej Akademii Muzykalowej przy ulicy Wesołej 18.
Razem możemy więcej!
Spektaklowi, temu wydarzeniu całemu, będą towarzyszyć licytacje i loterie fantowe. Na licytację, którą poprowadzi wybitny artysta, nasz przyjaciel, solista opery i Filharmonii Podlaskiej Maciej Narkowski, dostajemy różne przedmioty, świecidełka, pierścionki, biżuterię, krótko mówiąc. Mamy takich dosyć hojnych darczyńców. Wierzymy w to, że ci, co przyjdą na spektakl we wtorek, 21 stycznia o godzinie 18 w auli Janusza Korczaka na ulicy Świerkowej, otworzą swoje serca, swoje portfele i hojnie obdarzą Kalinkę.